Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 593 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj będzie trochę filozoficznie, dzisiaj będzie trochę HR-owo i dzisiaj będzie trochę biurowo. A mianowicie stawiam takie pytanie, czy praca z domu jest dobra dla twojej firmy? Tak, dobrze usłyszeliście, czy praca z domu jest dobra dla twojej firmy? Od 2 lat praca hybrydowa, praca zdalna, czy też home office, jakkolwiek tego nie nazwiemy, no jest towarzyszem naszej codziennej, że tak powiem, biznesowej rzeczywistości. Tak, pracujemy po domach, mówię pracujemy, chociaż ja akurat jestem osobą, która od 2 lat pracuje cały czas w biurze, ale nie będę tutaj stwarzał pewnie jakiejś dziwnej sytuacji i stał gdzieś totalnie z boku, bo przecież widzę, jak większość moich znajomych, kolegów, a nawet członków rodziny pracuje z domu. Taką nam stworzyła tutaj ta sytuacja, cała ta pandemia covidowa, no i tak po prostu jest. Firmy od 2 lat wręcz non-stop pytają się swoich pracowników, jaki model pracy jest dla nich najlepszy. I te pytania właśnie o to, czy chcą pracować pracownicy w domu, czy zdalnie, czy 4 dni w tygodniu, czy w nieregulowanych godzinach pracy, czy w jeszcze jakichś tam innych modelach, no pojawiają się nam non-stop. Ale czy twój pracodawca kiedykolwiek zapytał się ciebie, co byłoby najlepsze dla twojej firmy, a nie dla ciebie? Tak, specjalnie stawiam takie pytanie. Okej, no nie będziemy tutaj stworzyć jakiejś znowu dziwnej filozofii, natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby były takie miejsca pracy, gdzie de facto pytania HR-owe, czy też te logistyczne dotyczą tylko i wyłącznie twoich potrzeb jako pracownika. Pytanie brzmi, czy firmy zadają sobie również pytania, albo nie sobie, tylko wam jako pracownikom, czy zadają pytania, co byłoby, jaki model pracy byłby najlepszy dla właśnie waszych pracodawców. I myślę, że tutaj jest takie kluczowy aspekt wręcz, nad którym powinniśmy się pochylić, bo no musimy wyważyć całą tą sytuację. Owszem, potrzeby pracowników są absolutnie bardzo istotne i super, że nagle się okazało, że po kilkudziesięciu, jak nie kilkuset latach pracy po różnych mniejszych czy większych biurach okazało się, że możemy całą masę czynności wykonywać w domach. Pomijając już fakt, który nie do końca w tej chwili jest analizowany przez wszystkie przedsiębiorstwa, czyli na przykład cyberbezpieczeństwo, no ale okej, o tym się dzisiaj nie będę wypowiadał, no to generalnie okazało się, że niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem call center, software developerem, czy też księgowym, a może windykatorem, czy też innego typu zawodem, który do tej pory miał miejsce tylko i wyłącznie na terenie biura, nagle się okazuje, że możesz taką pracę spokojnie wykonywać z domu. No i okej, wszystko jest fajnie, ciągłość pracy zachowana, ty jesteś zadowolony, albo czasami i nie, bo na przykład trafia się taki dzień, gdzie masz depresję i już po prostu masz dosyć swoich 4 ścian, no ale jednak czy nadal w tym wszystkim realizowane są pewne potrzeby, albo misja, albo obszar działania twojego pracodawcy? No to pozwólcie, że w kilku takich obszarach spróbuję pochylić się nad tym, co firma zyskuje, co firma traci, jakie wyzwania stoją przed firmą, a potem na koniec spróbuję to jakoś spuentować. No to co zyskuje firma, kiedy pracownicy pracują zdalnie, kiedy pracują z domów, kiedy ty pracujesz z domu? Na pierwszym miejscu położyłbym coś takiego jak zadowolenie pracownika. Możesz przecież w końcu więcej pospać. Możesz się wyspać jak należy, nie musisz biegać po mieście do komunikacji miejskiej i możesz sobie stworzyć taką przestrzeń do pracy, jaką sobie tylko życzysz. Chcesz w danym momencie popracować nie wychodząc z łóżka? Okej, twoja sprawa, możesz to zrobić, jeżeli tylko sprawia ci to przyjemność. Możesz usiąść przy stole w kuchni, możesz usiąść w swoim pokoju do pracy, o ile taki pokój w domu masz. Tak, możesz to wszystko robić. Co jeszcze zyskuje twoja firma? Tak, w dłuższej perspektywie, to jeżeli by taki model miał się utrzymać na wieki wieków, amen, no to zyskuje firma niższe koszty biurowe, no bo w końcu potrzebuje mniej przestrzeni. Może mieć na przykład, dajmy na to, tylko 50% na biurka przeznaczone dla całego staffu, dla całego zespołu, który w danym momencie zatrudnia. Czyli nie musi płacić tych wszystkich euro, dolarów czy też złotówek za wynajmowane przestrzenie biurowe. Albo może sobie te koszty w jakiś tam sposób różny, dziwny podzielić. Wszystko fajnie wtedy, kiedy rzeczywiście w trakcie modelu pracy zdalnej dane biuro nie jest wynajęte. No bo jeżeli jest wynajęte, no to twój pracodawca płaci za puste przestrzenie. Ale odstawmy na razie ten element na bok. Co jeszcze zyskuje firma, twój pracodawca? No zyskuje wizerunek pracodawcy otwartego na potrzeby pracownika. No bo skoro sam pracownik komunikuje, tak, chciałbym pracować w domu, chciałbym mieć elastyczny model pracy, no to nagle taki pracodawca, który wręcz podkreśla to w swojej komunikacji, w oczach takich pracowników bardzo mocno zyskuje. Wow, chcę dla niego pracować. W końcu on daje mi możliwość pracy, jak tylko mi się podoba. I znowu, patrzcie, cały czas odwołujemy się do naszych własnych potrzeb pracowników, a niekoniecznie tego bytu, jakim jest pracodawca. No to mam jeszcze jeden taki element, który mówi o tym, co firma zyskuje. A mianowicie, firma zyskuje zwiększoną komunikację między kadrą pracowników i kadrą zarządzającą. Tak, nie oszukujmy się, no generalnie przez to, że pracownicy są oddaleni od swoich bezpośrednich przełożonych, no to wymaga to częstszych z nimi relacji. Pewnie czasami nawet częstszych niż nam się to zdarzało, kiedy pracowaliśmy wszyscy w biurach. Tutaj nagle ten telefon, e-mail, SMS, komunikator internetowy wchodzą w grę znacznie częściej i ta wymiana informacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest znacznie częstsza niż to miało miejsce, kiedy wszyscy pracowaliśmy w biurach. No ale czy to jest dobre? To już pozostawiam ocenie każdego z Was. W końcu na każdy taki telefon, e-mail i tak dalej trzeba trochę czasu poświęcić. Dobra, to odłóżmy teraz na bok te kwestie, co firma zyskuje. Tak, tak, pewnie przychodzi Wam do głowy, że tych zysków dla firmy może być znacznie więcej, szczególnie u osób, które na co dzień zajmują się kwestiami well-beingu czy też HR-u. I okej, i super, nie będę tutaj tego kwestionował. Jeżeli macie większą listę takich elementów, które firma zyskuje poprzez to, że pracownik pracuje w domu, to wpiszcie w komentarzu na przykład na YouTubie, gdzie ten podcast jest wyświetlany, albo na przypoście na moim LinkedInie i bardzo chętnie posłucham albo wręcz przeczytam to, jakie Wy potrzeby, a w zasadzie nie potrzeby, tylko zyski dla firmy macie w swoich głowach, jeśli chodzi o taki model pracy jak praca w domu. Dobra, to już stawiam kropkę, już na pewno idę teraz do tego, co firma traci. Znowu, to jest moja subiektywna ocena, ale jest ona podparta wieloma rozmowami z osobami na różnych stopniach zarządzania w różnych organizacjach, zarówno tych małych, tych średnich, jak i wielkich korporacjach. Mam 4 takie punkty. Pierwszy, firma traci swoją kulturę organizacyjną. Tak. Jednak, mimo tego, że mamy możliwości wręcz nieograniczone w komunikacji online'owej, czy też w przekazywaniu sobie różnego typu treści, czy to w postaci, nie wiem, ulotek, folderów, czy też właśnie jakichś tam elementów elektronicznych do siebie, do domów, no to niestety, ale nie jesteśmy blisko związani z naszymi organizacjami. W pewnym momencie księgowy jest księgowym, a nie księgowym firmy XYZ. W pewnym momencie software developer jest tylko software developerem, a nie związanym z organizacją XYZ. I niektóre organizacje mają bardzo duże wyzwanie w obszarze utrzymania swojej kultury organizacyjnej i tego, w jaki sposób utrzymać relacje pomiędzy pracownikiem pracującym w domu, a zespołem, który pracuje w firmie. Także ta kultura organizacyjna w modelu pracy w domu dosyć mocno traci. Później, co jeszcze firma traci? Bieżącą, subiektywną analizę potrzeb pracowników. O ile pracownik może sobie bez problemu poprzez internet czy poprzez telefon do swojego przełożonego wręcz bardzo prosto wyłożyć, jakie ma potrzeby, to sam pracodawca, sam kierownik, sam menedżer czy supervisor, czy team leader nie ma możliwości oceny chociażby tego, jak dany pracownik rzeczywiście w swoim otoczeniu pracy jakie on ma tam potrzeby. I to jest dosyć spore wyzwanie. Co więcej, jest to połączone z kolejnym punktem, a mianowicie kadra menedżerska traci możliwość oceny mowy ciała swoich pracowników. O ile przed kamerką internetową możemy sobie siedzieć, uśmiechać się, być zadowoleni z życia, to widzimy swoją tylko i wyłącznie twarz. Nie widzimy reszty ciała, nie widzimy takich ruchów, które na co dzień w pracy, w biurze jesteśmy w stanie zaobserwować. Mówię tutaj z punktu widzenia kadry menedżerskiej. W związku z czym tracimy możliwość oceny mowy ciała, czyli tych prawdziwych reakcji naszych pracowników na to, co w danym momencie robią, mówią, czy co się w ogóle dzieje w obszarze chociażby realizowanych zadań. To jest dosyć istotna rzecz dla pracodawcy, no bo traci tę możliwość. No i ostatni punkt, który mam w tych stratach, to jest utrata więzi między poszczególnymi członkami zespołu. Tak, no bo w zespołach naszych pracy jedni się z drugimi bardziej dogadują, drudzy mniej. No i kiedy wszyscy jesteśmy odizolowani w swoich domach, to umówmy się, nie skupiamy się w tym momencie na naszych kolegach z zespołu. Każdy robi swoje. Okej, czasami się zdzwonimy, czasami sobie wymienimy maile, ale my jednak nie pracujemy razem. My pracujemy obok siebie. Tworzymy wirtualny zespół, który nie ma między sobą tak silnych więzi, jakby te więzi były, kiedy byśmy pracowali w jednym pomieszczeniu, w jednym budynku, na jednym piętrze, w jednym zespole. To taka moja uwaga jako czwarty punkt do tego, co firma traci. I ponownie, jak to w tych zyskach? Na pewno jest tych elementów, które firma traci, znacznie więcej. Jeżeli chcielibyście się podzielić waszą oceną, waszą subiektywną oceną, co firma traci, to ponownie zapraszam, zostawcie taki komentarz pod filmem na YouTubie albo pod postem na LinkedInie, gdzie to ten odcinek 593 wam w tej chwili podaję. No dobra, no to w takim razie jeszcze zobaczmy sobie obszar wyzwań. Jakie wyzwania stoją przed twoją firmą, kiedy ty korzystasz z modelu pracy w domu? Pierwsze wyzwanie to umiejętność zarządzania na odległość. Niektórzy menedżerowie poradzili sobie z tym znakomicie. Wręcz są stworzeni do tego, żeby umieć pracować z rozproszonymi zespołami. Ale niektórzy mają z tym potężne wyzwanie i za bardzo nie wiedzą, w jaki sposób cały dzień zorganizować tak, aby jednak praca była wykonana. Pracownik był zadowolony. Można było ocenić, czy wszystko gra, czy też nie gra. Co i jak robić na co dzień. Więc te umiejętności zarządzania na odległość to jeden z poważnych punktów, który jest w koszyku wyzwań dla twojej firmy. Drugim to zachowanie ciągłości w komunikacji. No umówmy się, mamy jednak, jesteśmy otoczeni takimi fizycznymi ograniczeniami, takimi jak chociażby dostęp do internetu, działające telefony, czy też energia elektryczna, którą mamy w swoich domach. Czasami po prostu to nawala. No i co? I wtedy tracimy komunikację, tracimy kontakt zarówno z naszym pracodawcą na zasadzie po prostu zwykłej rozmowy, zwykłej komunikacji, ale czasami z naszymi narzędziami pracy. No bo jeżeli pracujemy chociażby na narzędziach osadzonych w chmurze, a tu siada nam w domu internet czy też prąd, no to nie mamy możliwości normalnej pracy. Jesteśmy wyłączeni z obiegu. Co innego w biurach, gdzie zazwyczaj mamy podtrzymanie prądu, mamy co najmniej kilku dostawców internetu i tak dalej, i tak dalej. No nie przewidzimy globalnego Armagedonu i gdyby siadło całe miasto, to oczywiście nie ma takiej możliwości zachowania ciągłości w komunikacji, ale zazwyczaj jednak te problemy są indywidualne, a nie koniecznie globalne. Kolejnym wyzwaniem dla pracodawców, dla firm jest dbałość o ergonomię miejsca pracy i przestrzeganie zasad BHP. Ciekawe, ilu z was, pracując w domach, ma rzeczywiście ergonomiczne fotele, ergonomiczne stoły, czy też zachowuje właśnie zasady BHP i przestrzega tego wszystkiego, na co zwracają uwagę nam inspektorzy, chociażby BHP w miejscu pracy. Tak, to jest duże, duże wyzwanie, no i niestety, ale większość pracowników nie ma w swoich domach dobrego, komfortowego i ergonomicznego miejsca pracy. I to jest bardzo duże wyzwanie, no bo jakby nie było, za bezpieczeństwo w pracy odpowiada pracodawca, w związku z czym ten element jest dla niego również dużym wyzwaniem. Później mam taki jeszcze punkcik, który w te wyzwania wrzuciłem, który nazwałem dbałość o dobrostan psychiczny pracownika. Skoro nie widzimy na co dzień siebie nawzajem, to nie jesteśmy w stanie ocenić subiektywnie, podkreślam to, czy czujemy się dobrze. A w zasadzie nie my, tylko nasi pracownicy, czy czują się dobrze. I z reguły to reagowanie na ewentualne problemy psychiczne jest już trochę za późno. Bardzo dużo firm zadbało o to, że mają na pokładzie swojego psychologa albo współpracują z jakimiś poradniami psychologicznymi, no ale czy to rzeczywiście załatwia nam temat? Czy to rzeczywiście ogranicza nam kwestie pewnych problemów psychicznych, jakie rodzą się w głowach pracowników, którzy od miesięcy, a czasami od lat, są zdani tylko i wyłącznie na siebie? To pytanie pozostawiam Wam do udzielenia odpowiedzi samemu sobie. No i mam jeszcze jedno wyzwanie, które tutaj wypisałem, a mianowicie partycypacja w kosztach. Praca w domu, jakby nie było, obciąża nas jako użytkowników tych domów, zarówno pod kątem chociażby zużycia materiałów, takich jak wrzeczony wcześniej fotel, czy też stół, przy którym pracujemy, czy też biurko, kosztów internetu, zużycia prądu i wielu, wielu innych elementów. Pracując w biurze, w ogóle nie dbaliśmy o to, czy jest woda do kawy, czy jest kawa, herbata, owoce, ciastka, czy jakieś takie różne rzeczy. To wszystko zapewniał nam pracodawca. No a teraz wszystko jest po naszej stronie i zastanawiamy się nad tym, czy ja jednak chcę za to wszystko sam płacić. Tak, to było takie dziwnie postawione pytanie i z lekkim uśmiechem na twarzy, no bo oczywiście, że sami o to dbamy i pewnie większość z nas nawet nie zastanawiała się wcześniej nad tym, że kurczę, przecież ja wcześniej za to w ogóle nie płaciłem, bo płacił za to mój pracodawca. O, ale się stało przedmiotowo. No, ale się stało. Słowo się rzekło i tak to już jest. Więc ta partycypacja w kosztach zaczyna również być pewnym wyzwaniem dla pracowników, gdyż część pracowników wręcz oczekuje, że pracodawca będzie ponosił koszty zużycia mebli, ponosił koszty dostępu do internetu, czy też partycypował w zużyciu prądu. Nie ma w tym nic złego. Tak po prostu jest. Skoro pracujemy na rzecz kogoś w domu, to możemy o takie rzeczy się ubiegać. Więc niektórzy pracodawcy biorą to na klatę, a niektórzy nie. No to już decyzja własna. Generalnie tego typu wyzwania przed firmami są. No dobra, to mamy te trzy sekcje za nami, czyli to, co zyskuje, to, co traci firma. Mamy też te wyzwania za nami. Znowu, jak macie jakieś inne wyzwania w głowie, dajcie o nich znać. No a teraz przejdźmy sobie do czegoś takiego, co nazwałem, co ty możesz zrobić dla swojego pracodawcy. Wow, jak z amerykańskiego plakatu, który werbował ludzi na wojnę w Wietnamie. No ale tutaj nie wchodzimy na wojnę. Natomiast kilka takich rad i porad, co można zrobić, żeby twój pracodawca czuł się lepiej, wiedząc, że ty pracujesz w domu i rzeczywiście robisz to, na co, no, po to, co powinieneś robić, jeśli chodzi o świadczenie twojej pracy na rzecz twojego pracodawcy. Kurczę, nie trochę zakręciłem to zdanie, ale okej, niech już tak zostanie, nie będę tego wycinał. No dobra, to przechodzimy, co ty możesz zrobić dla swojego pracodawcy. Pierwszy punkt, utrzymuj aktywny kontakt ze swoimi przełożonymi. Tak, nie izoluj się. Wtedy, kiedy możesz, rozmawiaj ze swoim team liderem, superwajzorem, kierownikiem, rozmawiaj, wrzucaj im maile, czatuj, nie wiem, reaguj na to wszystko, co do ciebie jest wysyłane, po to, żeby ta cała komunikacja była cały czas utrzymana i żeby pracodawca wiedział, że żyjesz i pracujesz, a ty, żebyś czuł się częścią większego zespołu, a nie tylko gdzieś osobą na bezludnej wyspie. Druga rzecz, w trakcie rozmów z użyciem komunikatorów internetowych używaj kamery. Dokładnie tak, jakbyś siedział w salce spotkań w swoim biurze. Przecież tam ciebie ludzie widzą, jak uczestniczysz w spotkaniu. Dlaczego w takim razie, siedząc w domu, nie chcesz siebie pokazać? Pokaż siebie, pokaż, że jesteś duchem i ciałem i pełnym zainteresowaniem w rozmowie z tą drugą osobą, którą może być na przykład twój kolega z zespołu bądź twój przełożony. To jest bardzo, bardzo istotne. Pokazujcie siebie swoim kolegom z zespołu i pokazujcie, że razem chcecie się widzieć, komunikować i pracować. Takie porozumiewanie się tylko i wyłącznie poprzez audio przy wyłączonej kamerze nie do końca w codziennych relacjach się sprawdza i nie daje możliwości takiej więzi właśnie utrzymania relacji pomiędzy pracownikami a ich przełożonymi. No dobra, to mam jeszcze dwa punkty. Pierwszy z nich to jasno komunikuj, co działa, co nie działa, w czym potrzebujesz pomocy. Nie bądź samolubny. Jesteś częścią zespołu, częścią firmy i codziennie razem realizujesz swoje cele zawodowe, ale także cele swojego zespołu i cele swojego przedsiębiorstwa. Więc nie chowaj tych swoich różnych opinii albo tego, że coś ci chodzi czy nie chodzi dla samego siebie, tylko się tym dziel, bo tylko dzięki takiemu dzieleniu się tymi informacjami jesteś w stanie wraz ze swoim zespołem i wraz ze swoim pracodawcą rozwiać te różne wyzwania i problemy, które mogą się nawarstwić w pewnym momencie do takiego poziomu, że już będziesz tak sfrustrowany, że nawet nie będziesz chciał o tym gadać, tylko po prostu zmienisz pracę. A to w końcu też może się zdarzyć. No i ostatni punkt, nie ograniczaj się do swoich oczekiwań, ale daj też coś od siebie, tak jakbyś pracował w normalnym biurze. No ten punkt możemy połączyć sobie z tym, co wcześniej powiedziałem. Tak, jesteś mimo tego, że pracujesz w domu, częścią większego zespołu, więc nie tylko myśl o sobie, ale myśl o całym zespole, o całej firmie. A może jednak biuro? Skoro musisz już pracować z domu, bo to twój wybór, a nie twojego pracodawcy, tak zaznaczmy sobie tutaj, to od czasu do czasu jednak przyjdź do biura. Zobaczysz, jak dobrze ci zrobi kontakt z twoimi żywymi, a nie wirtualnymi kolegami i koleżankami. Spędź w biurze choć jeden, a najlepiej 2-3 dni w tygodniu. Pamiętaj, że rozwijają się te biznesy, gdzie pracuje cały zespół, a nie grupa osób, z których każdy dba tylko o własne interesy. I tak bym chyba podsumował ten mój troszeczkę filozoficzny, rozkminkowy odcinek w podcaście BSS bez tajemnic. Trochę nad nim myślałem, te myśli, które dzisiaj wylałem wam w postaci tego podcastu, nawarstwiały się już od jakiegoś dłuższego czasu i były efektem głównie rozmów z różnego typu osobami. Zarówno tymi, co pracują po domach, jak i tymi, którzy odpowiadają za pracę rozproszonych zespołów. Posłuchajcie sobie tego podcastu może jeszcze raz. Podzielcie się swoimi komentarzami i opiniami. Mogą być bardzo krytyczne wobec tego, co ja tutaj powiedziałem, a być może mogą być uzupełniające. Chętnie poznam wasze opinie na temat tego, co firma zyskuje, co traci i jakie ma wyzwania. Ale pamiętajcie, co robi się tutaj w odniesieniu do waszych pracodawców, a nie was. Bo to, jakie wy macie potrzeby, jakie wy macie zyski z tej pracy w domu, to już praktycznie chyba wszyscy wiedzą. Tak, brutalnie to zabrzmiało, bo takich treści jest od groma w internecie, gdzie możemy przeczytać o tym, co zyskują pracownicy. A co zyskują i co tracą pracodawcy poprzez pracę w domu? No cóż, niepopularny zbyt temat, ale chętnie zobaczę, jaką macie na ten temat opinię i zdanie. Bardzo wam dziękuję za to, że wytrwaliście dzisiaj do końca. Niskie ukłony idą w kierunku waszym, w kierunku również patronów tego podcastu, czyli Marzeny Sawickiej, Przemka Sławińskiego, Damiana Rucińskiego i Szymona Kryczki. To te cztery osoby wspierają rozwój tego podcastu na platformie patronite.pl, do czego was również zachęcam. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie ten podcast na swojej ulubionej platformie podcastowej bądź na YouTubie, bo tam też jest dostępny. No i cóż, spotkajmy się w kolejnym 594 odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!